Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Patologie w samorządach na przykładach Gdańska to temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. W studiu telewizji Trwam pragnę przywitać naszych gości. Pan Andrzej Jaworski, wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Gdańskiej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich widzów.
Pani Karolina Helmin-Biercewicz, wiceprezes Stowarzyszenia mygdańsk.pl. Witam serdecznie. Pani Anna Wirska, radna miasta Gdańska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam gorąco.
Pan Hubert Grzegorczyk, wiceprezes Stowarzyszenia mygdańsk.pl. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Za rok wybory samorządowe. Podejmujemy w telewizji Trwam, w Radiu Maryja tematy dotyczące tego, co powinno być czymś najbliższym obywateli, czyli samorządom, które powinny pełnić funkcję służebną wobec tych wszystkich, którzy zamieszkują w lokalnych środowiskach, bo przecież o to chodziło w reformie samorządowej. Zwyczajna, bardzo prosta definicja samorządu, w której uczą się dzieci w szkole podstawowej albo w gimnazjach, mówi bardzo jasno. Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy, przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Czy tak jest rzeczywiście? To pytanie stawiamy sobie w rozmowach niedokończonych, przypatrując się temu wszystkiemu, co dzieje się w Gdańsku. Pan poseł Andrzej Jaworski.
Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, które jasno pokazuje, że dzisiaj łatwiej spotkać na ulicy, spotkać w miejscu publicznym polityka z Warszawy, polityka szczebla rządowego, niż polityka samorządowego. I to dotyczy większości samorządów w Polsce. Samorządowcy dzisiaj zamknęli się w takich swoistych wieżach, w których funkcjonują, w których planują to, co jest dla nich najbardziej korzystne, zapominając o tym, że tuż obok ich gabinetu są codzienne problemy mieszkańców ich miast. My to doskonale widzimy, ponieważ jesteśmy tutaj całą czwórką z Gdańska, jak dzieje się to na Pomorzu i w Gdańsku, ale jestem przekonany i z obserwacji osobistych, ponieważ spotykam się z mieszkańcami w całej Polsce, ale także z listów, z maili od ludzi, że tak jest prawie wszędzie, że tak jest w Warszawie, tak jest w Krakowie, tak jest w Poznaniu, tak jest w Słupsku, Gdańsku czy Sopocie.
Czyli wcale te samorządy nie są bliżej obywateli, tylko jednak mamy w dalszym ciągu do czynienia z tą centralizacją władzy, a nie decentralizacją.
I to jeszcze chyba dużo większą centralizacją władzy, dlatego że oczekiwaliśmy od tego, że samorządowcy, prezydenci miast, burmistrzowie miast, wójtowie będą rozwiązywać nasze codzienne problemy jako mieszkańców danej miejscowości, danego okręgu, danego regionu. Tymczasem jesteśmy non-stop zaskakiwani coraz to nowszymi pomysłami właśnie tych samorządowców, nie dotyczącymi rozwiązania problemów szkolnictwa, służby zdrowia, bezpiecznych przejazdów, rozwiązania problemów z korkami, tylko tak naprawdę tematami ogólnopolskimi, którymi powinien zajmować się rząd. No chociażby w ostatnich dniach w Gdańsku mieliśmy do czynienia ze spotkaniem prezydentów wielu miast, którzy nie zajmowali się problemami swoich mieszkańców, tylko postanowili rozwiązać problemy Unii Europejskiej czy pani kanclerz Merkel polegające na tym, co zrobić z uchodźcami.
No i Gdańsk przyjmuje. Jest taka deklaracja prezydenta miasta Gdańska.
Mimo że mieszkańcy Gdańska, jestem przekonany, sobie w większości tego nie życzą, to prezydent miasta Gdańska brnie właśnie w tego typu rozwiązania powodujące coś, na co tak naprawdę nie powinien w ogóle mieć żadnego wpływu i tego wpływu nie ma. Natomiast tego typu zachowania pokazują, że to już nie jest prezydent, czy to nie jest samorządowiec rozwiązujący problemy mieszkańców, tylko polityk, który realizuje nawet nie swoje osobiste pomysły, tylko pomysły innych, a w tym przypadku, mówię to jasno i bardzo odważnie, pomysły osób, które za granicą zastanawiają się, jak rozwiązać problemy swoje, a nie nasze i jak doprowadzić w Polsce do tego, aby Polacy ugięli trochę swoje karki i zaczęli słuchać Brukseli czy słuchać Berlina. I na to zgody być nie może.
Pan poseł wspomniał o chęci przyjmowania przez Gdańsk nielegalnych imigrantów, ale w temacie mamy patologię w samorządach na przykładzie Gdańska, czyli tych niepokojących sytuacji i decyzji podejmowanych przez samorząd Gdańska jest znacznie więcej. Pani Karolina Helmin-Biercewicz.
Tak, zgadza się. Tych patologii jest znacznie, znacznie więcej. Myślę, że u źródeł tego problemu na pewno też jest kadencyjność, której jeszcze nie została wprowadzona, a myślę, że byłaby takim lekiem na całe zło w samorządach. I na właśnie przykładzie naszego prezydenta Adamowicza, który rządzi już w Gdańsku 20 lat, wydaje mi się, że ten pomysł na wprowadzenie kadencyjności by się znacznie zdecydowanie by się u nas sprawdził. Myślę, że już pomysł pana Adamowicza na zarządzanie miastem powoli się kończy i pan Adamowicz próbuje w jakikolwiek sposób zainteresować się tematyką, polityką ogólnokrajową. Wchodzi w tematy, które wydaje mi się nie leżą w gestii włodarza miasta. Chce być zauważalny na arenie politycznej nie tylko naszego kraju, ale również Unii Europejskiej i stąd jego działania zmierzające ku temu, żeby zostać zauważonym.
Absurdalne także deklaracje mówiące, że finansowanie programu przyjmowania nielegalnych imigrantów nie będzie pochodziło z kasy miasta, tylko załatwi pan prezydent fundusze z Unii Europejskiej.
Tak, taki miał pomysł, że jest w stanie przyjąć tych uchodźców faktycznie i wystąpić chciałby do Unii Europejskiej o dodatkowe środki na ten cel.
Myślę, że przy tej okazji warto także, proszę pani, wspomnieć chociażby świętowanie jubileuszu powstania Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to też nie wydarzenie samorządowe, lokalne, tylko de facto wydarzenie, które jeżeli już powinno się chyba w stolicy naszej ojczyzny odbywać.
Jak najbardziej wiele takich wydarzeń również miało miejsce u nas w Gdańsku.
Pani Anna Wirska, radna miasta Gdańska. Doświadczacie tego państwo na co dzień, będąc radnymi miasta, różnego rodzaju batalie, które się toczą i przewalają przez Radę Miasta, mówią jednoznacznie, że to napięcie społeczne jest bardzo mocne i intensywne.
Zgadza się, ale jeszcze pozwolę sobie wrócić trochę, bo tutaj ojciec do tematu, ponieważ ojciec piękne słowa powiedział, że samorządy mają służebność wobec mieszkańców. No i tej służebności akurat w Gdańsku to niestety nie widać. W Gdańsku już od wielu lat rządzi Platforma Obywatelska i oni robią to, co oni chcą. Niekoniecznie to, co jest dla mieszkańców. A wszyscy radni mamy mandat od mieszkańców i my mamy być ich głosem i podejmować te wszystkie decyzje, które będą dla ich dobra. Służebność, podkreślam, służebność mieszkańców. A wracając już teraz do tematu o tych wszystkich napięciach, są w Radzie Miasta widać to gołym okiem. Wystarczy przypomnieć ostatnią sesję, która odbyła się w czwartek, gdzie Platforma Obywatelska po raz pierwszy, jeśli chodzi o nadanie tytułu honorowego mieszkańca miasta Gdańska, zabrała nam głos. Po prostu zabiera nam głos, mówiąc o demokracji. Zaraz po ogłoszeniu ustawy, nad którą będziemy dyskutować, składa wniosek, aby przejść do głosowania bez dyskusji. Oczywiście Platforma ma większość, więc głosowaniem wniosek przechodzi.
A chodziło o legendę Solidarności, Krzysztofa Wyszkowskiego.
Chodziło o nadanie imienia legendzie Solidarności, człowiekowi, który nie bał się odważnie powiedzieć przykrych, ale prawdziwych słów o Lechu Wałęsie. I nie mieliśmy możliwości nawet obrony tego, co Platforma o nim mówiła, bo po prostu nie pozwolili nam. Pierwszy raz w tym momencie, ale już po raz kolejny w kadencji, w której ja jestem radną. Zabiera nam się po prostu głos, nie pozwala się wypowiedzieć ani zabrać głosu w obronie mieszkańców.
Pan Hubert Grzegorczyk, wiceprezes Stowarzyszenia mygdańsk.pl. W Gdańsku, jak w Soczewce, skupiają się różnego rodzaju skandaliczne pomysły realizowane przez samorząd tego miasta. Myślę o tych różnego rodzaju niesprawiedliwych, podejmowanych decyzjach. Niejednokrotnie o nich mówiliśmy podczas reportażów interwencyjnych w telewizji Trwam po stronie prawdy. Sprawa, która przez wiele mediów została dookreślona bardzo jasno, że Gdańskiem rządzi tak zwany układ deweloperski.
Tak, Gdańskiem rządzi układ deweloperski, a wynika to z powiązań prezydenta Adamowicza z tymi deweloperami. Jeżeli popatrzymy na to, co się w piątek stało, czyli przesłuchanie pana Adamowicza w prokuraturze, to należy pamiętać, że prezydent miasta Gdańska ma postawione dwa zarzuty. Pierwszym z nich jest to składanie fałszywych zeznań, drugim natomiast jest nabycie po preferencyjnych cenach trzech lokali właśnie u jednego z deweloperów w zamian za wyrażenie zgody czy wydanie zgody zagospodarowania przestrzennego.
I w oświadczeniach majątkowych nie ma ani tych lokali, ale nie ma także tych adekwatnych sum finansowych, które znalazły się na koncie pana prezydenta.
Dokładnie, bo jak wynika z zeznań, które zostały w piątek udzielone, to cały majątek, który jest zgromadzony u rodziny Adamowiczów, jest zgromadzony u córek państwa Adamowiczów, bowiem według zeznań pana prezydenta to córki otrzymywały darowizny od prababci i pradziadka w wysokości sięgającej ponad 650 tysięcy złotych.
W bardzo młodym wieku, zaznaczmy.
Bardzo w młodym wieku. W wieku obecnie córki mają 7 i 14 lat, więc mają dobry start życiowy od prababci i pradziadka, tak też twierdzi pan prezydent Adamowicz. Ale co do kwestii deweloperskich, to tak naprawdę to problem polega na tym, że Rada Miasta, a tym samym pan prezydent Adamowicz podejmują decyzje, które mają charakter, powiedziałbym, służebny wobec deweloperów. Buduje się dużo w Gdańsku, to jest fakt i bardzo dobrze, że się buduje. Natomiast niektóre inwestycje, krótko mówiąc, są jakby pod dyktando deweloperów. Ostatnio mieliśmy w Gdańsku do czynienia z sytuacją, czy mamy do czynienia z sytuacją mleczarni Maćkowy. Ten zakład według zapowiedzi zarządu zostanie zlikwidowany po 1 stycznia 2018 roku. Nieoficjalnie natomiast mówi się, że likwidacja jest wyłącznie z tego tytułu, ponieważ teren, na którym ma być, którym znajdują się mleczarnia, ma zostać sprzedana deweloperom pod kolejne osiedle. Podobne czyny były wykonywane przez miasto, chociażby ze sprzedażą budynków na terenie tak zwanej Stoczni Cesarskiej, czy ogólnie w Młodym Mieście. Kilka lat temu był problem chociażby tego, że zabytkowe dźwigi miały być demontowane właśnie po to, aby na terenach stoczniowych były budowane osiedla dla mieszkańców. Więc tak wygląda sytuacja z deweloperami w Gdańsku. Ostatnio również w Brzeźnie jeden z klubów sportowych spłonął. Oczywiście nie wiemy, kto podpalił. Natomiast plotka mówi o tym, że teren ten ma również zostać sprzedany pod deweloperkę.
Pani Anna Wirska, radna miasta Gdańska. Pamiętam niejednokrotne nasze spotkania w obronie mieszkańców mieszkań komunalnych, którym czynsze zostały podwyższone do tak horrendalnego poziomu, że ludzie wyszli na ulicę, byli eksmitowani ze swoich mieszkań, nawet podejmowali protest głodowy przy Urzędzie Miasta Gdańska, a niektórzy nawet z tych protestujących targnęli się na swoje życie. To kolejna patologia, myślę, pokazująca rzeczywiście, że w Gdańsku nie do końca dzieje się tak, jak powinno się dziać.
Dokładnie. Jeśli chodzi o sprawę mieszkań komunalnych, to w tych atrakcyjniejszych rejonach miasta te czynsze są horrendalne, ceny są windowane do góry po to, aby ci mieszkańcy nie byli w stanie tych czynszów zapłacić i w ten sposób miasto przejmuje atrakcyjne lokale. Oczywiście powiedzą, że magistrat powie, że on nie wyrzuca ludzi na bruk, ale te mieszkania, które proponują ludziom, są w bardzo zaniżonym standardzie do remontu. Ciężko jest osobie starszej, która do tej pory miała centralne ogrzewanie, nagle przenieść się do mieszkania, które musi opalać w piecu, codziennie rano rozpalić. A to jest osoba już wiekowa, starsza, bo najczęściej to albo osoby starsze, albo te, które naprawdę mają bardzo niski dochód, albo z małymi dziećmi najczęściej, mieszkają w tych mieszkaniach komunalnych. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy remontów tych mieszkań komunalnych. Nie tak dawno pisałam interpelację, bo zwrócili się do mnie mieszkańcy właśnie z mieszkań komunalnych, że mają problem z instalacją
centralnego ogrzewania.
Z instalacją dotyczącą piecyków, którymi ogrzewali mieszkania. Kilkakrotnie w szybie się paliło, wyzywali straż pożarną i nie było żadnych interwencji ze strony Biura Obsługi Mieszkańców, żeby tym mieszkańcom przeprowadzić remont. Po prostu im zagrażało to ich życiu i zdrowiu. Dopiero po złożeniu interpelacji, po wykonaniu kilku telefonów, miasto ruszyło się do pracy i wyremontowali w tej kamienicy tą instalację. Ale takich przypadków jest więcej. Nie chcą wymieniać ludziom liczników na wodę. Ludzie naprawdę, czy wymiany okien, ludzie zwracają się z prośbą i zamiast właśnie te pieniądze z budżetu miasta oglądać kilkakrotnie i je przeznaczyć na to, co jest mieszkańcom potrzebne, to pomysły magistratu i Pawła Adamowicza są co najmniej z księżyca wzięte.
Pani Karolina Helmin-Biercewicz i pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo niepokojąca polityka miasta Gdańska. Do dzisiaj Adolf Hitler jest honorowym obywatelem tego miasta. Honoruje się zbrodniarza niemieckiego, któremu przyznaje się nazwę związaną z tramwajem, który ma kursować ulicami miasta, ale także niepokojące nazwy ulic, które w dalszym ciągu normalnie w Gdańsku funkcjonują, jakbyśmy jeszcze byli przed okresem transformacji, przed rokiem 89.
Tak jest. Na ostatniej chyba sesji właśnie Rady Miasta, to mogłaby bardziej pani radna powiedzieć o tym. Prezydent Adamowicz stwierdził, że nie zostanie przeprowadzona dekomunizacja ulic w mieście Gdańska. Nie widzi najwyraźniej ani problemu, ani faktu, że mieszkańcy tego od niego żądają.
Panie pośle?
No to mamy ulicę Dąbrowszczaków chociażby. Tak naprawdę ta polityka miasta sprowadza się nie tylko do tego, że publicznie prezydent miasta mówi, że nie będzie przestrzega obowiązującego prawa, że ustawy sejmowe nie mają dla niego żadnego znaczenia, ale wręcz prowadzi całą politykę wśród mieszkańców tak, jakby chciał pokazać, że to on ma rację. Po raz kolejny, że to on ma rację, a ci z Warszawy, ci, którzy myślą inaczej niż on, nie powinni w ogóle w tej sprawie zabierać głosu. I to jest tak naprawdę na każdym kroku. Mamy do czynienia z sytuacją, tak jak mówiła pani radna Anna Wirska z Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma pieniędzy na podstawowe problemy mieszkańców, ale znajdują się pieniądze dla osób związanych z Platformą Obywatelską na to, aby przyjechali do Gdańska i aby chociażby na przykład wygłosili referat, aby zorganizować różnego rodzaju uroczystości, które są w ramach swojego własnego grona, czy żeby zapłacić za to, aby różnego rodzaju rzeczy, z którymi większość Polaków się nie godzi, były właśnie opłacane z pieniędzy budżetu miasta Gdańska. I to jest taka postawa pokazująca, że tak naprawdę ja jestem tutaj panem, ja tutaj jestem właścicielem tych włości i mogę robić, co chcę. I nikt mi nie będzie wchodził w to, co się dzieje. Najgorsze jest to, że to jest taka swoista zmowa polegająca na tym, że tego typu osoba, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie Gdańska, to dotyczy także Warszawy. Zresztą widzimy doskonale, jak pan minister Jaki w tej swojej komisji weryfikacyjnej pokazuje patologie warszawskie. Ja myślę, że wielu mieszkańców Polski chciałoby, by taka komisja zaczęła funkcjonować odnośnie ich własnych samorządów.
No już wiemy, że Łódź się obudziła, że obudził się Kraków, toczące się procesy w Warszawie, czyli Gdańsk kolejny na liście.
Dokładnie. I to jest właśnie to, dlaczego takie układy powstają. Jak ja byłem chyba pierwszą osobą, która kilka lat temu, za co byłem bardzo mocno krytykowany, powiedziała o Układzie Gdańskim. Bo ten Układ Gdański to nie jest tak, że jedna osoba nagle sprawuje władzę, ponieważ te wybory w taki czy inny sposób wygrała, tylko musi być cała sieć powiązań, aby jedna osoba drugą osobę broniła. I tutaj niestety wracamy, czy musimy wrócić do tego, co się działo za rządów tak zwanego AWS-u, kiedy powstawały różnego rodzaju kliki, różnego rodzaju synekury dla wielu osób. I te osoby dzisiaj wzajemnie się pilnują. Czasami są w tej partii, czasami są w tej partii, ale na poziomie samorządowym, gdzie mamy do czynienia z dużymi pieniędzmi, gdzie mamy do czynienia z możliwością szybkiego załatwienia tak zwanego dealu, jak mówią te osoby, które zostały przyłapane na różnego rodzaju dziwnych interesach, wykorzystują to, że mają po prostu ochronę. I nie przez przypadek myślę, że udało się nagrać sędziego z Gdańska, który był gotowy na telefon do spotkania i co za tym idzie do odpowiedniego poprowadzenia sprawy. Myślę, że to nie przypadek, że afera Amber Gold i Alta Express wybuchła właśnie w Gdańsku, o tym pewnie za chwilę dłużej powiemy. To nie jest przypadek, że media lokalne, także te publiczne nie są zainteresowane, aby tych spraw roztrząsać albo żeby roztrząsać to tylko i wyłącznie tak trochę na górze. To nie przypadek, że ci ludzie z AWS-u, którzy w jakiś sposób działali i to bardzo mocno działali przeciwko większości obywatelom, ponieważ chcieli na przykład wyprzedawać majątek, na przykład 10 kamienic na Długim Targu. Robiliśmy kiedyś, pamiętam, program, który Telewizja Trwam transmitowała. Dzisiaj mają wysokie różnego rodzaju stanowiska, że osoby, które...
Wyprzedaż majątku i terenów Stoczni Gdańskiej, panie pośle.
Do tego chciałem, że tak powiem, to jako podsumowanie, ale skoro ojciec ten temat wyciągnął, to myślę, że trzeba jeszcze raz przypomnieć, dlaczego Stocznia Gdańska była tak bardzo tępiona i dlaczego tak bardzo wszyscy chcieli, aby ta stocznia upadła. Ze względu na tereny, ze względu na to, że Stocznia Gdańska była w samym centrum, w tym właśnie sercu miasta. I to, co niestety się stało, co zresztą widzimy dzisiaj, że tam, gdzie była produkcja, tam będą niedługo powstawały galerie handlowe, różnego rodzaju budynki, które są już w kapitale obcym, ale ktoś na to pozwolił. Ktoś na to pozwolił, że kiedyś doprowadzono do takiej sytuacji i te osoby nie poniosły żadnej konsekwencji. I to jest właśnie cały ten układ różnych ludzi, którzy doprowadzili do tego, że sami na tym bardzo mocno skorzystali, nie patrząc na to, co jest dobre dla Gdańska, co jest dobre dla jego mieszkańców, a dzisiaj tak naprawdę wzajemnie się pilnują i nie pozwalają na to, aby komukolwiek coś się zadziało, bo nikt dzisiaj nie uwierzy w Polsce. Jak jechaliśmy do Warszawy, pani Karolina powiedziała wprost, jeżeli ktoś ze zwykłych Polaków, czyli z nas, doprowadziłby do tego, że miałby jakiekolwiek nawet małe dochody, których nie byłby w stanie udokumentować, to miałby problemy prawne. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że jedna osoba publicznie pokazuje, że otrzymała kilkaset tysięcy złotych, a może i więcej.
Dzieci otrzymały, panie pośle.
I dopiero w momencie, kiedy cała ta akcja się rozegrała, kiedy to przeszło przez media, przeszło przez prokuraturę, przez sądy, został znaleziony według mnie kruczek prawny, który można bardzo fajnie pokazać. Przecież to nie moje, to moich dzieci. To jest tak naprawdę nie tylko naiwność, że Polacy są po prostu naiwni, tylko tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że to jest granie na nosie, jak mówią dzieci, całemu wymiarowi sprawiedliwości i zdrowemu rozsądkowi.
A nade wszystko obywatelom. Pani Anna Wierska chciała uzupełnić.
Chciałam uzupełnić, bo pan poseł Jaworski tutaj wspomniał o tej niegospodarności Pawła Adamowicza. To nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ale powiem, że między 11 a 17 września w Gdańsku odbywał się Tydzień Demokracji. I jedna z gwiazd telewizji Trwam, pan Jarosław Kuźniar, za przeprowadzenie przepraszam bardzo.
Z tego co wiem, też pan Kuźniar nie pracuje w telewizji
bardzo
Trwam.
Bardzo przepraszam, w telewizji TVN. Otrzymał wynagrodzenie za przeprowadzenie jednej z debat 7,5 tysiąca złotych, gdzie inni prelegenci brali garze w granicach 3 tysięcy złotych. Czy to nie jest rozrzutność? Zamiast naprawdę inwestować w takie rzeczy na co dzień potrzebne mieszkańcom Gdańska, ile można by było chodników wyremontować, które czekają na remont za 7,5 tysiąca złotych? A tutaj garze bierze dziennikarz TVN-u.
Pan Hubert Grzegorczyk, panie Hubercie, także docierają bardzo niepokojące informacje do opinii publicznej, że samorząd Gdańska jest jednym z tych samorządów, który najsilniej wspiera chociażby Gazetę Wyborczą.
Tak, w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, o którym wspomniała tutaj pani Anna Wirska. Gdański samorząd przekazał kwotę 74 tysięcy złotych, około 74 tysięcy złotych na konsultację związaną z organizacją drugiego Gdańskiego Tygodnia Demokracji. Jest to kwota ogromna, ale jeżeli spojrzymy na wydatki miasta Gdańska w 2016 roku, to na Gazetę Wyborczą, na Agorę zostało przekazane około 490 tysięcy złotych na wszelkiego rodzaju artykuły sponsorowane, reklamy, na kwestie związane z promocją. Największe jednak wydatki miasto Gdańsk ma na swoją stronę internetową. Proszę sobie wyobrazić, drodzy telewidzowie, że miasto Gdańsk w przeciągu całego 2016 roku wydało na obsługę i prowadzenie strony internetowej 3 600 000 zł. Gdzie dla porównania podam, Sopot graniczący z Gdańskiem wydaje około 10 tysięcy złotych, Gdynia wydała 26 tysięcy złotych, bodajże 500, chce to zwiększyć do 140 tysięcy, Poznań wydaje około 170 tysięcy złotych, ale nie są to wszystkie kwestie czy wydatki związane ze stroną internetową i ogólnie pojętą promocją, bowiem do tych 3 600 000 zł należy doliczyć to, co już wspomniałem, czyli wydatek około 490 tysięcy złotych z tytułu reklamy w Agorze, ale jeżeli dodamy dodatkowo 100 tysięcy złotych czy ponad 100 tysięcy złotych za promocję na portalach społecznościowych plus jeszcze reklamy w chociażby czy kampanie promocyjne w ramach Telewizji Polskiej, oddział Gdańsk czy też Radia Gdańsk, są to kwoty też powyżej 100 tysięcy złotych, podobnie jak Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, to zbierze nam się kwota wynosząca około 1 200 000 zł na samą reklamę w mediach, czyli 3 600 000 plus około 1 200 000 daje nam 4 800 000 zł na promocję tak naprawdę działań nie miasta, niestety, a pana prezydenta Adamowicza. Bowiem strona gdańsk.pl, jeżeli prześledzimy ją sobie dokładnie, to poza oczywiście informacjami takimi typowo potrzebnymi mieszkańcom, jak godziny otwarcia urzędu, druki, które można pobrać, czy też informacje o jakichś nadchodzących wydarzeniach, jest tą stroną o charakterze opiniotwórczym. Tam pojawiają się artykuły dotyczące krytyki obecnego rządu. Jest też prowadzona polityka właśnie, o czym na samym początku wspominaliśmy, ta krajowa, gdzie pan Adamowicz wypowiada się na temat związany chociażby z uchodźcami, czy też słynne wydarzenia, które były 1 września na Westerplatte. Ale mamy 4 800 000. Nikt jeszcze w Gdańsku nie odpowiedział na proste pytanie, ile pieniędzy jeszcze na promocję wydają tak zwane instytucje miejskie, czyli mam na myśli Teatr Szekspirowski, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, chociażby Międzynarodowe Targi Gdańskie i inne jak gdyby spółki miejskie, które również posiadają swoje budżety o charakterze promocyjnym. Tak niestety u nas w Gdańsku się dzieje, że ogromne pieniądze są, przepraszam za określenie, ale przewalane na kwestie związane z promocją, gdzie one mogłyby być tak naprawdę spożytkowane na zupełnie inny cel. To jest to, co powiedział pan poseł Jaworski, że samorządowcy niektórzy zabetonowali się we własnym jak gdyby miejscu, nie wychodzą do mieszkańców. Pan prezydent Adamowicz na co dzień rzadko spotyka się z mieszkańcami, natomiast z chęcią otwiera budynki, z chęcią otwiera boiska wielofunkcyjne, gdzie może, że tak powiem, pokazać się, natomiast nie ma czasu, żeby przejść się po tych mieszkańcach, którzy naprawdę są w potrzebie i którzy liczą na to, że ich samorząd wesprze ich w ich lokalnych jak gdyby i działaniach i zaspokoi te wszelkiego rodzaju potrzeby, które są jednak od wielu lat przekazywane włodarzom miasta.
Pani Karolina Helmin-Biercewicz, czy zatem stowarzyszenie mygdańsk.pl i działalność także internetowa ma być alternatywą wobec tego, co promuje prezydent Gdańska?
Tak, na pewno będziemy alternatywą. Będziemy podkreślać rzeczy, które dla mieszkańców są ważne. Na pewno będziemy podejmować temat demokracji, który jest tak modny i ostatnio promowany przez pana prezydenta. Będziemy chcieli panu prezydentowi zwrócić uwagę na wprowadzenie i na realizację tych postulatów, o których mówi głośno w mediach. W tym tygodniu kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim. Chcielibyśmy zwrócić panu prezydentowi uwagę, że budżet obywatelski, czyli oddanie władzy trochę w ręce ludzi, w tej chwili to jest bodajże 1%, nawet niecały 1% budżetu miasta Gdańska. No myślę, że to są kwoty tak śmieszne i tak małe, że jest to na pewno pole do dyskusji z panem prezydentem.
Panie pośle, tak zwana polityka równościowa to bardzo ogromne zagrożenie czekające na normalną rodzinę składającą się z mężczyzny i kobiety cieszących się swoimi dziećmi. Prezydent Gdańska bardzo chętnie uczestniczy w różnego rodzaju dewiacyjnych imprezach promujących różnego rodzaju związki homoseksualne, lesbijskie i także porozumienie, które zostało podpisane ostatnio pomiędzy prezydentem Gdańska, Sopotu i prezydentem Słupska właśnie dotyczące tej tak zwanej polityki równościowej powinno niepokoić mieszkańców i Polaków.
To jest kolejny przykład tego, co powiedziałem na początku, że prezydent Paweł Adamowicz postanowił zabezpieczyć siebie i swoje interesy nie poprzez głos mieszkańców, którzy będą go popierać, bo on się z tym głosem już nie liczy, tylko poprzez to, że tak zwani możnowładcy z Zachodu będą o nim dobrze mówić, że będzie zapraszany na salony i że jak zostanie poklepany przez panią kanclerz Niemiec, czy może jakiegoś polityka z Brukseli, to wtedy trzeba będzie się z nim liczyć i trzeba będzie pozwalać mu na dalsze funkcjonowanie publiczne, a to może także spowoduje, że jego problemy prawne przestaną istnieć. I dlatego bierze te tematy, które tak naprawdę Bruksela czy Niemcy narzucają, czyli uchodźcy, czyli różnego rodzaju dziwne dewiacje, czyli propaganda sukcesu, że Gdańsk to jest właśnie miasto, w którym wszystkie mniejszości mogą się spotykać i mogą realizować to, co im do głowy przyjdzie. I dlatego musi być protest z naszej strony, dlatego coraz więcej mieszkańców Gdańska dostrzega dzisiaj, że coś tutaj jest nie tak, że to, co do tej pory było mówione, ma się nijak do rzeczywistości. Bo przecież prezydent miasta Gdańska był wielokrotnie widywany w kościele, był widywany na procesjach, ale było to dopóki nie miał problemów ze sobą. Jak te problemy ze sobą i z prawem zaczął mieć, nagle zaczął sięgać do zupełnie innych tematów. I może jednym zdaniem, nawiązując do poprzedniego pytania ojca. Dlaczego to stowarzyszenie, inne stowarzyszenia są tak bardzo potrzebne? Dlatego, że nie ma dzisiaj innej możliwości, aby pokazywać mieszkańcom danej miejscowości, danego miasta tych prawdziwych problemów i pokazywać, jakie mogą być rozwiązania, jeżeli nie będzie silny samorząd, ale to nie tylko ten samorząd prawny, czyli rada, czy gminy, czy powiatu, czy województwa, ale ten samorząd taki najbliższy każdemu z nas, czyli danej ulicy, danej dzielnicy, gdzie osoby, które się znają, które chcą coś robić, kiedyś to się mówiło społecznicy, tylko to ta nazwa już straciła swoje właściwe znaczenie, że będzie można pokazać, aby mieszkańcy zobaczyli, że można iść inaczej. I myślę, że ważne jest także to, żeby w tych mediach elektronicznych pokazywać, co mieszkańcy robią, co robią właśnie różnego rodzaju stowarzyszenia, ponieważ wiem, jak trudno przebić się z informacją do mediów ogólnopolskich czy do mediów lokalnych, regionalnych, gdzie zapotrzebowania na tego typu rzeczy nie ma.
No ale tutaj także bardzo ważny akcent dotyczący tego, co zapowiada rząd i myślę sprawa bardzo istotna dotycząca repolonizacji mediów, panie pośle, bo większość tej prasy lokalnej, z tego co wiem, przynajmniej w województwie pomorskim, to jest czysty kapitał niemiecki.
Oczywiście, że jest to czysty kapitał niemiecki, bo mamy tylko Dziennik Bałtycki, który realizuje taką politykę dokładnie, jaką chciałyby Niemcy. Ja to wielokrotnie pokazywałem, mówiłem, że w tym medium ciężko jest przeprowadzić jakąś akcję, która miałaby właśnie zupełnie inne znaczenie, zupełnie inne wartości, chociaż od czasu do czasu wyjątki się zdarzają, ale to nie jest tylko i wyłącznie ten problem. Problem polega na tym, że osoby, które są bardzo stanowcze, które bardzo mocno mówią o wartościach katolickich, które bardzo mocno mówią o wartościach patriotycznych i które mówią bardzo mocno o nieprawidłowościach w samorządach czy na tym rynku lokalnym, one także nie są zapraszane do mediów lokalnych, publicznych, bo myślę, że ani pan Hubert, ani pani radna przez ostatni rok chyba nie byli ani w telewizji gdańskiej, ani w Radiu Gdańsk, ponieważ nie ma takiego zapotrzebowania i to jest też dobry moment, żeby się zastanowić.
Czyli mamy dlaczego... co, poprawność polityczną, tak?
Tak, jest to ta poprawność polityczna, że te osoby, które zarządzają przynajmniej na Pomorzu mediami publicznymi, są też w jakiś sposób związane z tym AWS-em, że są też związane z tamtym środowiskiem i pilnują, aby mocnego przekazu nie było. I jeżeli ktoś, kto pełni funkcję radnej miasta Gdańska, jednej z najlepiej rozpoznawalnych, najlepszych radnych, nie jest zapraszany do mediów lokalnych, no to jest pytanie dlaczego. Czy dlatego, że właśnie ma tak stanowcze swoje poglądy katolickie, narodowe, patriotyczne? Czy dlatego, że może będzie obawa, że za dużo powie przeciwko chociażby Pawłowi Adamowiczowi? To jest pytanie, które też powinniśmy znać odpowiedź, ale tak się po prostu dzieje. I dlatego tego typu inicjatywy, tego typu programy jak ten dzisiejszy w telewizji Trwam, który mam nadzieję da możliwość, aby także samorządowcy, osoby z innych miast w Polsce, z innych samorządów mogły się wypowiadać i mogły pokazać, tą rzeczywistość, jaka jest tam na miejscu, jest tak istotna i tak ważna.
Pytań, wiele wątków także, za chwilę do nich powrócimy, ale chciałbym także widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja zaprosić do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Do Państwa dyspozycji są następujące numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 604. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Drodzy Państwo, mówiąc o Gdańsku w dzisiejszych rozmowach niedokończonych i o patologiach związanych z funkcjonowaniem samorządu tego miasta, nie można nie wspomnieć o tym, o czym już mówił pan poseł, mianowicie o ogromnej aferze Amber Gold oraz o OLT Express.
Pan Marcin P. zeznał podczas przesłuchania przez komisję śledczą, że miał bardzo bliskie kontakty z lokalnymi samorządowcami, z lokalnymi politykami Platformy Obywatelskiej i wręcz powiedział, że oni zabiegali o to, żeby z nim się spotykać i finansować lokalne przedsięwzięcia. Jednym z tych, których wymienił, był właśnie pan prezydent Adamowicz. Oczywiście pan prezydent zaprzeczył, jakoby miał kontakt z panem Marcinem P. przy kolejnym przesłuchaniu. Być może komisja zweryfikuje jedno i drugie stanowisko, czyli tak naprawdę zrobi konfrontację.
No tam zazwyczaj tak się... zeznający mają totalną amnezję i bardzo wielu rzeczy nie pamiętają.
Dokładnie, prawda? Albo szeptają gdzieś jak teściowa pana Marcina P. I łapią się za głowę, że nagle ogromne pieniądze są przepuszczane przez jakieś konto, gdzieś ginie 6 kg złota i tym podobne historie. Niestety ten cały układ gdański, o którym wspomniał pan poseł Jaworski, to jest układ o charakterze polityczno-biznesowym, lokalnym, gdańskim. To nie jest tak, że akurat Gdańsk przez przypadek wybrano na tego typu aferę. To w Gdańsku pozwolono na to, aby mieszkańcy zostali oszukani przez kogoś, kto nie powinien mieć i sprawować tego typu działalność. I to tak naprawdę w Gdańsku poprzez różnego rodzaju promocje, chociażby przez lokalnych samorządowców, słynne ciągnięcie samolotów w grudniu 2011 roku, mieszkańcy zobaczyli, no przecież skoro oni ciągną, firmują to swoim twarzom, nazwiskiem, to jest to pewnego rodzaju inwestycja promocyjna. I tego typu przekaz do wielu mieszkańców tak naprawdę poszedł i jest to bardzo niepokojące, patrząc na cały obraz sprawy. Mamy nadzieję, że ta afera jak najszybciej oczywiście zostanie rozstrzygnięta i że ta sprawiedliwość pokaże cały ten przepływ układu gdańskiego, kto gdzie z kim, na jakiej zasadzie, skąd to wygląda. To nie tylko jest kwestia finansowania chociażby przedsięwzięć miejskich, bo w ramach Amber Gold czy OLT finansowano lokalne przedsięwzięcia, chociażby wspomożono produkcję filmu o Lechu Wałęsie, czy też przekazano pieniądze na Gdańskie Zoo, a Gdańskie Zoo to instytucja miejska podległa bezpośrednio pod Urząd Miejski, tak? Tylko być może jeszcze dotrzemy, czy dotrą śledczy do innych wątków, które dokładnie pokażą tą patologię w gdańskim samorządzie.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówię Janina z Opolskiego.
Witam Pani.
Witam serdecznie ojca i witam gości. No słuchając, przysłuchując się tej audycji, to można powiedzieć, grozą wieje, co się w naszym kraju dzieje i w Gdańsku, gdzie tam była siedziba Solidarności i jest. Ja też byłam radną w swojej gminie Popielów. I myślę, że ja już jestem wiekowa pani i myślę, że mogłabym służyć, że tak powiem, radą. Dla mnie jednak jest potrzebna zmiana ustawy, żeby jednak była tylko krótsza kadencja prezydenta, wójta i radnych, żeby właśnie nie było nepotyzmu i korupcji. A to, co teraz się dzieje, to mnie przerażenie ogarnia i to, co w Gdańsku Państwo mówicie, ale podejrzewam, że dzieje się tak w całej Polsce, również i w gminach, i na wsiach. Tam, gdzie już ileś lat są wójtowie, tam też jest korupcja różnej maści, a sądownictwo działa jak sądownictwo, więc burmistrzowie, prezydenci czują się bezkarni. Ale ja myślę, że dojdzie do tej ustawy o sądownictwie, to trzeba zrobić jak najszybciej. I takich panów prezydentów, czy wójtów, czy radnych należy pod sąd postawić. Nie może być tak, że ja jestem wójtem czy burmistrzem i robię, co mi się żywnie podoba. I jak mi się podoba. Każdy grosz musi być wydawany uczciwie, sprawiedliwie i 10 razy na niego trzeba patrzeć, bo to jest wspólne dobro, nie prywatna firma pana Adamowicza, czy jakiegoś wójta, czy prezydenta. No i mówicie państwo, że nie macie dostępu do mediów. A co robi telewizja regionalna, polska telewizja? A co robi polskie radio? Nie rozumiem, że państwa nie dopuszcza. Ja jestem bardzo podniecona i zdenerwowana. Ja mam 66 lat, ale myślę, że mili państwo, nie ma co obijać papierki i ładnie mówić, ja tak powiem po chłopsku, bo ja jestem chłopką. Kiedy walczyłam o polskie cukrownie w Polsce i powiem tak, trzeba radykalnie przeciąć ten rzut i trzeba zrobić raz na zawsze porządek, a prawo powinno znaczyć dla wszystkich, bez wyjątku, czy to prezydent, czy radny, czy obywatel. Nie może być wyjątku, że on jest bezkarny. Pan na Włościach, to nie jest prywatna firma Gdańsk, czy jeszcze inne miasto, czy wieś. I musi się liczyć. I należy zastrajkować, należy zrobić referendum, chociaż jeszcze jest czas do wyboru. Należy, proszę państwa, robić wszystko, żeby te zło zniszczyć. Szczęść wam Boże, przepraszam za emocje.
Nie ma za co przepraszać, pani Janino, one jak najbardziej uzasadnione.
Zmieniło.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan poseł Andrzej Jaworski, bardzo proszę.
Pani Anino, zgadzam się z panią w 100% i właśnie dlatego, że my wierzymy w gdańszczan, wierzymy w to, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięży. Dlatego też chociażby w tym programie bierzemy udział i mówimy o tym głośno i się tego nie boimy. Cieszymy się, że temat Gdańska jest w tej chwili tak dobrze rozpatrywany przez panią poseł Wasserman, która pokazuje, ile siły, ile zaparcia wymaga, aby doprowadzić sprawę Amber Gold, która myślę, że tutaj się właśnie centruje ten cały układ gdański na światło dzienne. I dlatego właśnie ta akcja i inne, które będą realizowane, aby ten wrzut właśnie przeciąć.
Pani Anna Wierska, bardzo proszę.
Tak, właśnie pani Janina pięknie nam tutaj powiedziała, co należy zrobić. My, radni Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta w Gdańsku, złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną, w której złożyliśmy też wniosek na niej, żeby odwołać Pawła Adamowicza z prezydenta miasta Gdańska. No niestety układ, większość radnych Platformy Obywatelskiej przegłosowała i Paweł Adamowicz nadal jest naszym prezydentem w Gdańsku.
I sprawa, myślę, dosyć ważna, którą podjęła pani Janina. Czy tam jeszcze reforma mediów publicznych nie dotarła? Panie pośle, jak to wygląda z Polskim Radiem, z TVP Gdańsk, jeżeli chodzi o dostępność do tych stacji, które de facto są utrzymywane z kieszeni nas, podatników, i my jako obywatele, chociażby mieszkańcy tego terenu, mamy prawo do rzetelnej informacji podawanej przez te media.
Ojcze, to jest pytanie nie do nas, to jest pytanie do dyrektora telewizji Gdańsk czy dyrektora Radia Gdańsk. Ale jeżeli byśmy spojrzeli obiektywnie w te statystyki, które są podawane na temat zapraszania konkretnych osób, to tutaj w tym przypadku jasno pokazaliśmy, że osoby, które są najbardziej czy najbardziej mocno w tej chwili walczą z Układem Gdańskim, do tych mediów zapraszane nie są.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z Lubuskiego dzwonię. Jestem radną i chciałam powiedzieć o patologii, która drąży samorządy, a mówiące o zatrudnieniu, bo zatrudnienie w samorządach nie jest przypadkowe. I jakby przeanalizować to pod tym kątem, że nie ukrywają burmistrzowie i wójtowie na zasadzie takiej, że przyjmują pracowników tylko pod warunkiem, że nie będą mu tworzyć konkurencji, ale mało tego, oczekują lojalności i w stosunku od pracownika, jak i jego rodziny. Normalną rzeczą w samorządach stało się to, że obsadzanie stanowisk dyrektorskich, czy to w szkołach, czy w domach kultury, jest według określonego klucza, tak? Później się oczekuje również, że ci pracownicy zamiast za te stanowiska będą pracowali na rzecz kampanii. Mieszkam w małym miasteczku, gdzie wójt na sesji w sposób oficjalny wstaje i mówi tak: ja wspieram tylko te miejscowości, które mnie wspierają. Ja tylko daję tam pieniądze, kto popiera, gdzie mam największą liczbę głosów, miałem największą liczbę głosów w poprzednich wyborach. I to już w tej chwili ma taki wymiar, że wydaje się być rzeczą oczywistą, że samorządy zostały tak jak państwo w państwie, rządzą się swoimi prawami. Wójtowie, burmistrzowie organizują szkolenia pod tytułem Integrujmy się. Mało tego, powstał taki układ bardzo jasny i czytelny. Wójt, który ma kolegę ze swojej partii w urzędzie marszałkowskim, dostaje pieniądze. Inny nie dostaje. No i on mówi, no proszę bardzo, patrzcie, jaki jestem skuteczny, ale to tylko dlatego, że jest układ typowo kolesiowski, tak, nie mający nic wspólnego z jakimś rozstrzyganiem konkursowym. Mało tego, już w tej chwili marszałkowie z Platformy Obywatelskiej nie kryją się i opowiadają, że dostają tylko ci dofinansowanie do tych projektów, które po prostu są z ich ludźmi, tak, na tych stanowiskach, czyli burmistrzów i wójtów czy starostów. Sama w takich spotkaniach uczestniczyłam, to po prostu uczciwie mogę powiedzieć, że było nawoływanie do tego, że okopmy się, nie dajmy się wyrwać ze stanowisk, róbmy spotkania z pracownikami, z rodzinami, obsadzajmy swoimi. I tak to się w tych samorządach dzieje. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękuję Pani Zofio za to, że podzieliła się także Pani swoim doświadczeniem. Kto do Pani Zofii? Bardzo proszę Pani
Zofio, to jest prawda, co Pani mówi, bowiem podam tutaj przykład znowu Gdańska. W 2010 roku dyrektorem, prezesem Międzynarodowych Targów Gdańskich był pan Andrzej Spiker. Obecnie jest dyrektorem generalnym u pana wojewody, ale nie dotykajmy tego tematu. On natomiast był bardzo bliskim przyjacielem pana Pawła Adamowicza. Obaj panowie, i pan Spiker, i pan Adamowicz, pokłócili się ze sobą o zatrudnienie szwagra pana Adamowicza, pana Macieja Glamowskiego, właśnie w funkcji wiceprezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich. Awantura skończyła się tym, że pan Andrzej Spiker odszedł z funkcji prezesa, nie wygrał konkursu. Natomiast pan Maciej Glamowski do tej pory jest tym pracownikiem, wiceprezesem Międzynarodowych Targów Gdańskich i jest to szwagier pana Pawła Adamowicza.
Znaczy, to jest jeden z przykładów, o których mówił pan Hubert Grzegorczyk, ponieważ takich przykładów w całej Polsce jest bardzo dużo. Jeżeli jesteś w danym układzie i realizujesz dokładnie to, co od ciebie ten układ chce, to w tym układzie będziesz trwał. Bardzo często jednak, tak jak w układach mafijnych, dochodzi do sytuacji takiej, że zaczynają się zwalczać różne frakcje. I w tym momencie, jeżeli ktoś źle wybierze nie tą frakcję, którą trzeba, to dochodzi właśnie do takich sytuacji, że musi się pożegnać. Ale z reguły mamy sytuację taką, że nie zostaje osamotniony, trafia w inne miejsce i nadal realizuje politykę tej czy innej grupy osób.
To taki najniższy poziom handlowy, powiedzielibyśmy. Coś za coś, prawda? Taki handel wymienny.
No ale dokładnie w taki sposób bardzo często dochodzi właśnie do ustawiania wręcz bardzo dużych przetargów, zwłaszcza kiedy dotyczy to budowy centrów handlowych czy dużych galerii handlowych, gdzie nie liczy się nic, nie liczą się przepisy lokalne, nie liczą się kwestie krajobrazowe, nie liczą się kwestie dotyczące przepisów BHP, przepisów dotyczących ochrony środowiska, tylko realizuje się po prostu inwestycje. No w samym centrum Gdańska, jeżeli dzisiaj ktoś wjeżdża, to przy wejściu na historyczną część miasta, Długi Targ, ulicę Długą, powstaje kolejny koszmar, betonowy koszmar, który nie tylko, że zachwiał tą bryłę architektoniczną samego miasta, ale spowodował, że przypływająca tamtędy rzeczka zostanie w tej chwili najprawdopodobniej zabetonowana, aby, jak to ktoś powiedział, nie było smrodu w galerii handlowej, która tam powstaje. I to dzieje się tu i teraz. Mimo że prezydent miasta Gdańska ma problemy, mimo że jest zwróconych na niego bardzo dużo reflektorów różnych kamer, to realizuje dokładnie taką politykę, która została gdzieś tam zaplanowana. To nie jest przypadek, że takie rzeczy dzieją się w Gdańsku, dlatego że wiele osób mówi, że miastem Gdańskiem rządzi układ, w którym deweloperzy mają bardzo dużo do powiedzenia, a myślę, że niedługo będziemy mogli sprawdzić, którzy deweloperzy, jaki kapitał są zaangażowani w ostatnie bardzo dziwne inwestycje i co z tego mają mieszkańcy.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Tyberiusz Kriger z Gdańska, prezes Stowarzyszenia Forum Młodej Prawicy.
Witam serdecznie pana, bardzo proszę.
Tak, ja chciałbym jeszcze wrócić do tematu pomorskich mediów publicznych. My jako Stowarzyszenie Forum Młodej Prawicy właśnie działamy na terenie Gdańska. Zrzeszamy duże grono młodych ludzi i właśnie podejmujemy różne tematy. Między innymi takie jak organizujemy spotkania ze świadkami historii, gdzie gościliśmy między innymi państwa gwiazdów, czy też pana Andrzeja Kołodzieja. to również my jako pierwsi zapoczątkowaliśmy dyskusję na temat zmiany konstytucji w ramach programu Akademia Forum Młodej Prawicy, gdzie analizujemy konstytucję, a także ostatnio, 9 września, organizowaliśmy drugi gdański piknik patriotyczny, dużą imprezę, która była poświęcona błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, który obchodziłby swoje 70. urodziny. Natomiast podczas organizacji wszystkich tych wydarzeń, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, pomorskie media publiczne pomijają nas jako stowarzyszenie i o tych wydarzeniach no niestety się nie mówi w Gdańsku. Przez to jest utrudnione dotarcie do jak największej liczby osób z takimi inicjatywami właśnie.
Bardzo dziękujemy. Szlachetne inicjatywy są. One są podejmowane, są zawiązywane organizacje, stowarzyszenia. Tylko co? Znowu na Pomorzu nie mają możliwości przebicia się?
Pewnie tak. Cieszy mnie ogromnie to, że właśnie młodzi ludzie się angażują w to, aby budować ten patriotyzm, nie zapominać o tak ważnych osobistościach, jak Państwo Gwiazdowie. I powiem szczerze, że uczestniczyłam w tym drugim pikniku patriotycznym i jedyną telewizją, którą widziałam, była to telewizja Trwam. Żadne inne media gdańskie nie przyszły, nie wspomniały w swoich aktualnościach o tym, że taki piknik i już drugi, więc cyklicznie odbywa się w mieście Gdańsku. Jest to bardzo przykre dla nas, mieszkańców.
Panie Hubercie?
To, co mówi radna Wirska, jest prawdą. Bardzo dobrze, że młodzi ludzie chcą i podejmują wszelkiego rodzaju inicjatywy. I to jest jeden z przykładów takiej inicjatywy. Ich jest ogromna ilość. My też, jako stowarzyszenie mygdańsk.pl, będziemy w przyszłości organizowali różnego rodzaju i eventy, i te rzeczy, które również mają mieć charakter rodzinny, katolicki, patriotyczny, zgodnie z naszymi poglądami. I mamy nadzieję, że nie tylko będziemy mogli liczyć na wsparcie telewizji Trwam i Radia Maryja, ale również i lokalne media z różnym kapitałem będą zainteresowane tymi tematami, które będą w przyszłości podejmowane.
Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz z Gdańska. Mieszkam w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku. I jedyne, co widzę w mojej dzielnicy, to galerie. Mieszkam niedaleko jednej z nich i w promieniu około 800 metrów są trzy galerie. Ostatnią, którą tu wybudowano, żeby postawić piękny parking, wyburzono osiedle, którą starzy mieszkańcy nazywali Wioska Indiańska. To był bardzo uroczy zakątek przy ulicy Kościuszki, Kinińskiego i Gruwalckiej. Galeria ta jest nikomu niepotrzebna, bo tam nie ma po prostu żadnych ludzi. W promieniu 3-4 kilometrów w stronę Zaspy i Przymorza jeszcze jest kilka innych galerii. No trudno, coś trzeba budować. Ale dlaczego galerie? Nasze ulice w Starym Wrzeszczu wyglądają, jakby front przeszedł niedawno, może z tydzień, może z dwa. Dziury są takie, że po prostu żal po nich jeździć. To znaczy nie żal ulic, bo nie ma czego żałować, ale żal naszych samochodów. Obok jest piękny stadion, był piękny stadion, który niedawno obchodził rocznicę kilkadziesiąt lat temu, powstał jeszcze za czasów Wolnego Miasta Gdańsk, przy ulicy Kościuszki. Dziwnym trafem stadion uległ likwidacji. Klub sportowy przeniesiono w miejsce, gdzie kiedyś była oczyszczalnia ścieków. A tu pewna firma chciała wybudować wielkie osiedle. No może nie wybuduje, ale w okolicy, gdzie są domy co najwyżej dwupiętrowe z nadbudówką, ma powstać coś, co będzie miało 8 pięter i będzie pięknie pasowało jak pewien biurowiec na ulicy Grunwaldzkiej. Nie wiem, co robi architekt miejski, może pracuje jak nasz prezydent, bo pewne rzeczy w naszym mieście pasują, no, można powiedzieć, jak pięć do oka, czyli wcale. No i mam tyle do powiedzenia na ten... A, jeszcze jedna sprawa. Chciałbym, żeby włodarz naszego miasta nie zajmował się wielką polityką, bo po cóż, tu mieszka ponad 300 tysięcy ludzi i każdy z nas ma jakieś problemy, bo musi dojechać do pracy, musi z tej pracy wrócić, przebić się przez miasto, przez korki, więc bardzo dobrze by było, gdyby pan prezydent zajął się taką prozą życia zwykłych ludzi, bo my nie mieszkamy na osiedlach strzeżonych, my mieszkamy po prostu w mieście i chcielibyśmy, żeby to miasto służyło nam, a nie żeby pan prezydent się wybijał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Pozdrawiamy gorąco mieszkańców Gdańska, Wrzeszcza. Pani Anna Wierska, bardzo proszę.
Gorąco pozdrawiam pana Tadeusza, bo się okazuje, że jesteśmy sąsiadami. Ja także mieszkam we Wrzeszczu i na co dzień tam funkcjonuję i zgodzę się z panem Tadeuszem. Jakiś czas temu był masowy boom na budowanie galerii. Owszem, powstała jedna galeria bałtycka w Gdańsku, Wrzeszczu i wydawało się, że, bo wcześniej był Manhattan, wydawało się, że to wystarczy. Nie. Tak jak tutaj była mowa, że miasto Gdańsk jest bardzo sprzyjającym miastem deweloperów i pomimo trudności, bo przy budowie tej następnej galerii Metropolia trudnością był potok Strzyża, który tamtędy płynął. I jakoś dziwnie udało się ten potok przesunąć. Przestało to przeszkadzać i kolei, bo on płynął bardzo blisko nasypu kolejowego, więc tam był problem, czy ta galeria się zmieści. Stało się tak, że galeria się zmieściła. Tylko czy to ma sens, bo my z jednej galerii wychodząc, tak naprawdę robimy krok i wchodzimy do drugiej galerii. Nie ma takiego miejsca, żeby spokojnie usiąść na ławce, nie blisko trzypasmowej ulicy, ale właśnie w jakimś takim zacisznym miejscu, bo wszędzie coś się stawia. Czy to wysokie wieżowce, tak jak tutaj pan wspomniał, przy ulicy Matki Polki, do takiej starej, naprawdę przedwojennej zabudowy wstawiono wysokie wieżowce. Tak jak mówię, miasto przyjazne nie mieszkańcom, ale deweloperom. Tak być dalej nie może.
Panie pośle, jeszcze jeden aspekt, myślę, związany także z pana działalnością. Tam likwidacja we Wrzeszczu stadionu, ale także różnego rodzaju niepokojące decyzje podejmowane przez prezydenta Adamowicza, chociażby związane z wypowiedzeniem najmu przez klub Korsarz. To także ma sprawa miejsce w Gdańsku, a pan jest także wiceprezesem PKOL-u, a więc te sprawy także bardzo związane z pana działalnością.
Tych problemów dotyczących miasta Gdańska jest tak dużo, że cieszę się, że chociaż przez chwilę możemy porozmawiać o sporcie, bo wiadomo, że sport to jest najlepszy sposób wychowania dzieci i młodzieży w taki sposób, aby aktywnie mogły poczuć i rywalizację, i chęć zdobywania coraz to większych laurów. I niezrozumiałe byłoby, gdybyśmy nie znali innych aspektów funkcjonowania miasta, zachowanie włodarzy w stosunku do klubu sportowego Korsarz. Klub sportowy Korsarz, organizator tak zwanej olimpiady przedszkolaka, olimpiady, która w tej chwili jednoczy kilka tysięcy małych dzieci, którzy aktywnie przynajmniej raz w tygodniu uprawiają zajęcia sportowe związane z koszykówką, doprowadził do tego, że ci młodzi chłopcy, dziewczynki zaczęli pasjonować się sportem na niespotykaną do tej pory skalę. I co w związku z tym się zadziało? Otóż dostali zakaz korzystania z hal sportowych w Gdańsku, dostali wypowiedzenie niemożliwości przedłużenia dokładnie funkcjonowania ich lokalu klubowego i tak naprawdę cofnięto im w różny sposób wszystkie możliwe dotacje. Tylko dlatego, że był sukces, tylko dlatego, że pan Andrzej Kwaśniewski jako trener, jako osoba kierująca tym klubem bardzo mocno, ale to naprawdę bardzo mocno mówi o wartościach i katolickich, i patriotycznych. On wprowadził jako pierwszy w Gdańsku, że przed każdą imprezą sportową właśnie tych dzieci i młodzieży grany był czy śpiewany hymn polski, czego tak naprawdę nie było i podejrzewam, że w wielu innych miastach także nie ma. Wprowadził rozmowy z rodzicami właśnie na temat wychowania patriotycznego, żeby ten sport był w ten sposób odbierany. I to spowodowało, myślę, że to, bo innych nie znam żadnych innych argumentów, aby w ten sposób do tego klubu się właśnie negatywnie władze odnosiły. Jeżeli chodzi o tereny Gdańska, ja wielokrotnie mówiłem, że tam powinna powstać hala sportowa. Hala sportowa wielofunkcyjna i były plany, były gotowe plany rozwiązania, żeby właśnie nowoczesna hala sportowa, gdzie można byłoby trenować, ćwiczyć i siatkówkę, i koszykówkę, gdzie nawet można było zrobić specjalną niecę, aby było dodatkowe lodowisko, bo w Gdańsku mamy tylko i wyłącznie halę, gdzie ten hokej może być uprawiany, czy jazda na łyżwach, to także zostało zablokowane. Dlaczego? Nie wiem, ale jestem przekonany, że te tematy także będziemy wyjaśniać, bo musimy je po prostu wyjaśnić.
3 minuty do zakończenia naszych rozmów niedokończonych, do tej części, co powinno zmienić się w Gdańsku w najbliższym czasie, pan Hubert Grzegorczyk.
Przede wszystkim
po jednym zdaniu.
Powinien się zmienić prezydent oraz obecna zarządzająca miastem radni Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, drodzy telewidzowie, zwłaszcza z Gdańska. W Gdańsku jest wiele osób niezwiązanych z lokalnym układem gdańskim, która chce zmieniać nasze miasto. Dlatego warto czasami odważyć się i zagłosować zgodnie z własnymi, że tak powiem, przekonaniami, nie patrząc też na to, co gdzieś jest nam sprzedawane przez media lokalne.
Pani Anna Wierska.
Przede wszystkim władza. Gdańsk i gdańszczanie zasługują na takiego prezydenta, który będzie właśnie sprawował tą funkcję służebną mieszkańcom, żeby im się żyło lepiej i żeby miasto nasze się rozwijało.
Pani Karolina Helmin-Biercewicz.
Myślę, że formuła prezydenta Adamowicza już się wyczerpała i prezydent powinien zrezygnować z pełnionej funkcji.
Pan poseł Andrzej Jaworski.
Ja wierzę w mądrość gdańszczan. Jestem przekonany, że gdańszczanie będą wybierać właściwie, kiedy dostaną pełną informację. I ważne jest, aby każdy, kto będzie szedł za rok do wyborów, rozliczył także tych radnych, którzy obecnie funkcjonują z tego, czy byli z mieszkańcami, co dla mieszkańców zrobili, ile razy byli na sesji, a właściwie jak często byli nieobecni, jak często byli nieobecni na komisjach i czy interesowali się problemami mieszkańców, bo tak naprawdę tylko po to radni są wybierani, aby interesować się problemami mieszkańców i rozwijać swoje miasto.
Patrząc na frekwencję, panie pośle, te wybory samorządowe cieszą się najmniejszą popularnością, a jak się okazuje, decyzje, które podejmujemy przy urnie wyborczej, mają największy wpływ na nasze życie i nasze funkcjonowanie.
Niestety tak, ale też w wyborach samorządowych zawsze działo się najwięcej cudów nad urnami do głosowania i nie jest żadną tajemnicą, że tak naprawdę Urząd Miasta, jako ta instytucja, która zatrudnia kilkanaście tysięcy osób we wszystkich instytucjach zależnych czy współzależnych, ma bardzo dużo do powiedzenia w tych wyborach i dlatego myślę, że to przed wyborami wszyscy będą powtarzać, wybory trzeba bardzo mocno kontrolować i pilnować.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za podjęcie tematu jakże ważnego, patologie w samorządach na przykładzie Gdańska. W studiu telewizji Trwam, drodzy Państwo, rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z panem Andrzejem Jaworskim, wieloletnim posłem Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Gdańskiej. Dziękuję pani panie pośle, z panią Karoliną Helmin-Biercewicz, wiceprezesem Stowarzyszenia mygdańsk.pl. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
z panią Anną Wierską, radną miasta Gdańska. I z panem Hubertem Grzegorczykiem, wiceprezesem Stowarzyszenia mygdańsk.pl.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria. Bóg zapłać.
Thank you.